przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Niektórzy nazywali ją żelazny motyl. Motyle są piękne, dostarczają wiele przyjemności, lecz żyją bardzo krótko. Taką smutną refleksją o ikonie kina amerykańskiego Marilyn Monroe podzieliła się z autorem jej biografii, Anthonym Summersem, Susan, córka Polly Strasberg, ciała doradczego legendarnej aktorki, jak była nazywana. Bogini, tajemnice życia i śmierci Marilyn Monroe. Przełomowa biografia aktorki autorstwa Anthony'ego Summersa. O niej rozmawiać będziemy dziś w Dobrych Książkach z krytyczką filmową Kają Klimek. Zapraszam.
Dobre książki.
Wydawałoby się, że o Marilyn Monroe wiemy już wszystko. Wiele informacji było jednak blokowanych ze względów politycznych i część z nich mogła być ujawniona dopiero teraz. Anthony Summers, ceniony dziennikarz śledczy i biograf gwiazd, finalista Nagrody Pulitzera, dotarł do osób, które nie tylko odsłaniają nieznane fakty dotyczące życia i śmierci Marilyn, ale też, a może wręcz przede wszystkim, stawiają w nowym świetle jedne z najważniejszych aspektów amerykańskiej polityki XX wieku. 4 lata zajęło mi napisanie pierwszej biografii, pisze w posłowiu najnowszej wersji Bogini Summers, książki o olśniewającej, smutnej postaci, jaką była Marilyn Monroe. Od tego czasu jej historia już nigdy mnie nie opuściła. Zacząłem pracę nad tą książką na początku lat 80. w 1986 roku. Po tym, jak pierwsze wydanie Bogini stało się wydarzeniem, kontynuowałem intensywnie badania nad sprawą Monroe. Przeprowadziłem około 650 wywiadów, dodaję. Pierwsze przeprowadził niedługo po śmierci Marilyn, ostatnie w ubiegłym roku. Bogini, tajemnice życia Marilyn Monroe. O tej niezwykłej publikacji rozmawiać będziemy w dzisiejszym wydaniu Dobrych Książek z naszym gościem w warszawskim studiu Polskiego Radia, Kaja Klimek, krytyczka filmowa i popkulturowa, edukatorka filmowa i tłumaczka. Między innymi wykłada również na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzi także Akademię Filmu Dokumentalnego Against Gravity. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Krakowa. To miasto bliskie mojemu sercu. Studiowałam tam, mieszkałam tam aż 12 lat, więc i też, co ciekawe, miałam praktyki w Radiu Kraków. Często tam przychodziłam opowiadać o różnych rzeczach, więc bardzo mi miło, że mimo, że jestem teraz już daleko i żyję w Warszawie, to możemy właśnie spotkać się, żeby porozmawiać o tej książce. Wydanej zresztą przez wydawnictwo Znak, które jest z Krakowa, więc wszystko się tutaj zgadza.
Tak, powinnam do tej metryczki dodać, że Kaja Klimek jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak ja cię kocham, niech sposoby wszystkie zliczę, kocham cię oddechem, każdym uśmiechem, łzami, całym moim życiem, a gdy Bóg pozwoli i po śmierci miłować cię będę. Ten tekst sonetu autorstwa Elizabeth Barrett Browning, poetki angielskiej, jednej z najwybitniejszych kobiecych autorek epoki wiktoriańskiej, znalazł się na wieńcu złożonym na trumnie Marilyn Monroe w sierpniu 1962 roku. Nie wiadomo, kim był ofiarodawca. To był właściwie jedyny niepodpisany wieniec. A na marmurowej tablicy w Westwood Memorial Park, gdzie została pochowana, napisano tylko Marilyn Monroe 1926-1962. Kim była naprawdę Marilyn Monroe? To jest pytanie, na które w swojej książce autor jej biografii Anthony Summers odpowiada na blisko 600 stronach, a my przed sobą mamy kilkadziesiąt tylko minut, żeby o tym opowiedzieć. Jaki obraz wyłania się z tej biografii?
Niestety bardzo ponury i bardzo smutny. Nie zacznę na zbyt radosnej nucie, aczkolwiek nawiążę do tego, co pani powiedziała o napisie na nagrobku. Tutaj nic więcej nie trzeba było pisać tak naprawdę. Imię i nazwisko i ta data urodzenia i data śmierci zdecydowanie w przypadku tej postaci wystarczą, bo na tamtym etapie chyba cały świat wiedział, kim ona jest. W takim powierzchownym sensie rzecz jasna, że jest wybitną aktorką, gwiazdą Hollywood, seks-bombą, symbolem seksu, osobą pożądaną przez tłumy, ale tak naprawdę mam wrażenie, że chyba nikt jej nie znał i kiedy czyta się tę książkę z niezliczonych relacji, mówiła pani też o tym, jak wiele wywiadów autor przeprowadził, wynika taki obraz bardzo fragmentaryczny, że każdy gdzieś się otarł, że tak powiem, o to, kim Marilyn Monroe była, ale nawet te niezliczone wywiady nie składają się na odpowiedź, kim ona była tak naprawdę. I mam wrażenie, że nie do końca da się, to też jest szersza rozmowa, czy jesteśmy w stanie poznać kogoś, kto jest aktorem, czy tak naprawdę ta osoba kiedykolwiek przed nami ujawnia prawdę o sobie, czy z różnych powodów zawsze gra jakąś wersję siebie. No to są pytania, które w ogóle aktorstwu towarzyszą. Ja jestem jednak zainteresowana przede wszystkim tym, co widzimy na ekranie, więc dla mnie Marilyn Monroe przede wszystkim była właśnie postacią ekranową i te pytania na temat jej życia i śmierci oczywiście, tak jak w przypadku wszystkich gwiazd, nas nęcą. My byśmy chcieli wiedzieć, kim ta osoba była tak naprawdę w swoim życiu prywatnym. No i tutaj autor za cel sobie stawia takie właśnie zadanie, dowiedzieć się o niej jak najwięcej i wyjawić pewne prawdy, które do tej pory były ukryte. Czy jemu się to udaje? No to jest oczywiście zadanie dla czytelników tej książki. Ja jako czytelniczka pozostaję z niedosytem. Oczywiście bardzo wiele się z tej książki dowiedziałam. Jest to zdecydowanie bardzo sążnista biografia, ale obraz tej prawdziwej Marilyn, tej jaką ona była osobą, co miała do powiedzenia, nie do końca do mnie z tej akurat książki dociera. I mam wrażenie, że to nie jest kwestia tej książki, tylko w ogóle samej postaci, jaką ona była. Więc tak odpowiadając bardzo oględnie tak naprawdę na ten moment, na to pytanie, kim ona była, właśnie mogę powiedzieć tak, że nie do końca jestem w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie, a to nie jest jedyna książka jej poświęcona, którą przeczytałam. Widziałam też wiele o niej filmów i cały czas mam wrażenie, że ona się wymyka, że ona jest właśnie takim odlatującym, nieustająco motylem, tak jak pani zresztą powiedziała na początku, który no nie chce zostać poznany. Tak naprawdę, nie wiem, jak pani też na to patrzy, bo mam wrażenie, że gwiazdy to są takie postaci, które nigdy nie zejdą do nas na ziemię i w tym też cały ich urok i cała ich legenda. I Marilyn Monroe zdecydowanie pod tym względem była gwiazdą. I ten jeszcze dodam tylko, że sam tytuł tej biografii, czyli Bogini, też jest jakoś niesamowicie adekwatny, bo mówiąc o niej, że jest boginią, oczywiście mamy na myśli jej urodę, jej szarm, jej taką aurę, która towarzyszy jej jako gwieździe. Nawet po dziś dzień, kiedy widzimy ją na ekranie, to od razu coś się nowego wydarza, coś wchodzimy na jakiś nowy poziom. Ale też bogini, ja od razu myślę oczywiście o bogach greckich w takim wydaniu, czyli postaciach mieszkających gdzieś na górze, ponad nami, którzy czasami schodzą do nas na ziemię, ale to jest tylko taka szybka wizyta, ale wracają zaraz na Olimp, bo tam jest właściwie ich dom. No i tutaj właśnie taki nurt myślenia o bogach, czyli tych, którzy są gdzieś tam, mieszkają gdzieś ponad nami i my czasami możemy się z nimi spotkać, czasami uszczknąć elementu tej boskości. To jest też coś, co zdecydowanie możemy z nią właśnie skojarzyć, że jest niepoznana, odległa i taka jak gwiazda błyszcząca trochę na jakimś odległym niebie dla mnie nadal, mimo lektury tej książki.
No zawsze gwiazda musi pozostawić sobie jeszcze jakąś tajemnicę. Fascynujące w Marilyn było to, że nigdy nie przestawała grać. Pani też o tym powiedziała. I tak ja tu cytuję teraz słowa greckiego aktora, z którym spotkała się Marilyn Monroe na planie filmu Małpia kreacja. To był rok 1952. Minardos studiował wtedy aktorstwo na Uniwersytecie w Los Angeles, no ale jego program obejmował także zajęcia z reżyserii 20th Century Fox. Potem stał się zresztą cenionym producentem. Wtedy się spotkali w wywiadzie dla Summersa. On właśnie to powiedział, że Marilyn nigdy nie przestawała grać. Doskonale wiedziała, gdzie leży granica między rzeczywistością a urojeniem i przekraczała ją, ponieważ uwielbiała gra. I może tu jest też ta tajemnica. Myślę, że ten aktor grecki ocenił ją bardzo dobrze, ponieważ burzy też taki obraz Marilyn Monroe jako osoby nieświadomej, grającej tak właśnie na uczuciach trochę, że nie kreowała sama siebie, że inni ją bardziej kreowali niż ona. Tu się okazuje, że ona siebie też kreowała. A jeśli pani mówi o tym pewnym niedosycie, no to tak to jest z tymi biografiami, bo Anthony Summers jakby bardzo szczegółowo opisuje każdy etap jej życia, od urodzenia aż do śmierci. śmierci. No ten ostatni moment, te ostatnie tygodnie przed śmiercią, no i szczególnie ten ostatni dzień śmierci Marilyn Monroe rozpisany jest na kilka rozdziałów. Ale czego nam brakuje w tej książce? Być może opowieści również o twórczości, o tym, chociaż tam padają te nazwy filmów, jak zachowywała się na planie filmowym, ale przecież to nie wszystko, bo Marilyn jest aktorką i my patrzymy na nią, albo powinniśmy patrzeć, po części też tak, jak ona to chciała, patrzeć przez pryzmat jej twórczości, przez pryzmat jej aktorstwa. Ona chciała grać, chciała być wielką aktorką i dlatego swoje kroki skierowała do wytwórni filmowej. A te początki były bardzo trudne, bardzo ciężkie i też wydaje mi się, że w tej biografii kawałek tamtego świata, tamtych lat, lat 50. w amerykańskim show biznesie, właściwie strasznym.
Tak, to prawda. Można powiedzieć, i to zresztą przy okazji nowego wydania tej książki i też serialu poświęconego Marilyn Monroe, takiego właśnie dokumentalnego, pojawiały się takie głosy, że ona była jedną z pierwszych osób, które oczywiście przed epoką i przed czasami Me Too doświadczały tego właśnie, o czym później już w XXI wieku kobiety zaangażowane w działalność artystyczną, ale nie tylko kobiety, bo również mężczyźni, bo jednak ruch Me Too dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w ogóle osób, które doświadczają przemocy, manipulacji i różnego rodzaju są jakby przedmiotem władzy innych osób działających w showbiznesie, między innymi. Ona jednak była jedną z takich osób i tutaj pojawiają się takie sygnały na kartach opowieści Antoniego, więc gdzieś ten wątek jest, ten świat jest jednak dosyć brutalny i kariera, która wtedy była możliwa, to była częściowo kariera spowodowana też przypodobaniem się możnowładcom świata hollywoodzkiego. Więc tutaj te rzeczy się pojawiają. Marilyn Monroe, jeśli mowa o świadomości zasad gry, te zasady gry również bardzo szybko poznała i zrozumiała, że to jest cyniczny świat i to jest jednak sytuacja, w której jeśli chcesz wygrać, to musisz grać. Brzmi to z dzisiejszej perspektywy po prostu strasznie. Takie rzeczy coraz rzadziej mają miejsce ze względu też na właśnie mówienie otwarcie i uczciwie i szczerze o tym, co się dzieje w przemyśle filmowym, ale też właśnie w ogóle w przemyśle rozrywkowym, jak różnego rodzaju trampoliny czy drabiny do sławy działały na przestrzeni lat, więc to tutaj też jest tematem. I tak, ja bym jeszcze wróciła do tego, co pani powiedziała o jej twórczości, że faktycznie ta książka nie zwraca specjalnie uwagi na jej działalność artystyczną. Mowa o działalności aktorskiej, rzecz jasna, ale też ten niedosyt, z którym zostajemy, dla mnie wynika też z tego, że tutaj zarysowany jest też jej świat własnych notatek, własnych dzienników, własnych opowieści i takich analiz też tego, w czym ona miała grać, jak też czytała różnego rodzaju literaturę, jak się przygotowywała do ról i też tak, jak pisała poezję, bo oczywiście ona też pisała wiersze, więc ten wgląd w jej takie wewnętrzne, prawdziwe życie właśnie w tej książce Antoniego Summersa nie jest możliwy. Całe szczęście, i to warto też tutaj zaznaczyć, opowieści o Marilyn Monroe jest bardzo wiele i są też takie, które właśnie zwracają uwagę na inny wymiar jej życia, chociażby na ten wymiar twórczy, więc jasne, ta sążnista biografia, bardzo faktograficzna, reporterska, i to warto tutaj podkreślić, że to jest książka reporterska, więc dociekanie prawdy i szukanie informacji nawet po 50-60 latach od jej śmierci. To jest zadanie, które sobie, tak jak pani mówiła zresztą wcześniej, Antony Summers bardzo mocno postawił jako swój życiowy cel i powinność. Ale tutaj warto zaznaczyć, że to jest jeden z wymiarów jej życia, prawda? I te mroczne fakty, również związane z hollywoodzkim życiem, to jest jedna z warstw opowieści o niej. A ona jest na tyle fascynującą osobą, że chce się jednak zgłębiać różnego rodzaju opowieści, które jej towarzyszą. No, jak to gwiazda, że tak trochę podsumuję, bo faktycznie magnetyzm i ta magiczna aura towarzysząca postaciom takim jak ona, to jest coś, co myślę, że nawet za 100 lat jeszcze będzie nas przyciągało za zarówno przed ekran, jak i właśnie do opowieści o niej. A gdy mowa o samej jej twórczości filmowej, to tak jak pani zauważyła tutaj, ta książka jednak niekoniecznie opowiada o samych filmach, w których ona zagrała, o samych rolach, bardziej o kontekstach powstawania tych rzeczy, o różnych wydarzeniach z planu, nie zawsze też łatwych, zarówno dla samej Marilyn Monroe, jak i dla ekipy filmowej, z którą współpracowała, bo gwiazda ma też taki wymiar, że potrafi być w kontekstach artystycznych i twórczych czarną dziurą i jej się zdarzało być taką właśnie czarną dziurą, która pochłaniała materię wokół siebie, więc te rzeczy w książce akurat się znajdują, ale tak, opisów samych ról, samej Marilyn na ekranie raczej tutaj nie znajdziemy, więc warto też na to zwrócić uwagę.
Bo pomimo właściwie stosunkowo krótkiej kariery filmowej, no w końcu też nie żyła zbyt długo, 36 lat, to właśnie można powiedzieć, że ta kariera była, no nie powiem na początku, no ale gdzieś, a może nawet bliżej początku niż środka. Zagrała chyba w około 40 filmach, więc ta filmografia jej wcale nie jest taka mała. Oczywiście te filmy były z jej udziałem bardzo różne, no bo przecież zaczynała od jakichś epizodycznych rólek, dopiero potem przyszły te wielkie role i te wielkie znane tytuły, które pozostaną z nami zawsze, bo są przecież historią kina. A myślę tutaj o tych być może dwóch najważniejszych, które zostały wpisane też na taką listę filmów znaczących, myślę o Asfaltowej dżungli i Pół żartem, pół serio. To filmy, które, no, które znamy, które jeśli nie widzieliśmy, bo nie mogliśmy przecież widzieć w czasie, kiedy powstawały, to archiwalne kino lat końca 50., początku 60. od czasu do czasu na szczęście bywa przypominane. A ja jeszcze bym wróciła do tego świata, który opisuje również Summers poprzez śledzenie takie faktograficzne biografii Marilyn Monroe. Mówiłyśmy o tym strasznym właściwie świecie filmowym Ameryki tamtych lat, zresztą to nie tylko tamtych lat, bo lata 70. chyba niewiele lepsze były, a nie wiem jak jeszcze z 80. pewnie też nie, bo to dopiero dzisiejszy czas. Zresztą to o filmie, o którym pewnie jeszcze powiemy troszeczkę później, który jakby towarzyszy wydaniu tego najnowszego wydania Bogini. Pojawia się wypowiedź, zresztą ona jest także w książce jednego z producentów Hollywood, który mówi, że każdy producent miał taki czarny notes, w którym notował dziewczyny, z którymi trzeba było, czy warto było się przespać. Jednym z nazwisk w tym notesie było nazwisko Marilyn Monroe. Ona sama w którymś momencie w wywiadach cytowanych przez Summersa mówi, że właściwie drogą do kariery filmowej no było łóżko, że właściwie wszystkie dziewczyny, które chciały zrobić karierę, przechodziły przez łóżka producentów, aktorów i wszystkich tych, którzy mogli popchnąć tę karierę dzięki swoim znajomościom. Sama o tym mówi.
Tak, to prawda. Z jednej strony właśnie ten element, z drugiej strony kwestia płac bardzo nierównych na tamtym etapie w świecie Hollywood. Już pani odniosła się do filmu towarzyszącego właściwie powrotowi Marilyn Monroe. No, okazja jest smutna, bo to 60. rocznica jej śmierci i powstał faktycznie film pod tytułem Blond w reżyserii Andrew Dominika. I tam akurat w tym filmie, który możemy oglądać w streamingu, są takie sceny, z których jasno wynika, że Marilyn Monroe była o wiele niżej opłacana niż inne aktorki. Chociażby jej współaktorka z filmu Mężczyźni wolą blondynki zarabiała już gwiazdorskie stawki. Marilyn Monroe wtedy była zatrudniona przez studio, więc jej tygodniówka była o wiele niższa, więc tutaj jest jakby ten wymiar również. Ale jeśli chodzi o sam problem, który pani zarysowała, czyli kwestię aktorek hollywoodzkich, których nazwiska znajdowały się w różnych notesach, to jest bardzo szeroki temat. Powstał kilka lat temu taki bardzo interesujący projekt artystyczny, gdzie dwie artystki zbierały fotosy i fragmenty z filmów dotyczące aktorek, które na jakimś etapie swojej kariery właśnie w starym Hollywood, czyli mówimy o latach 40., 50. głównie, czyli też czasach, kiedy Marilyn Monroe już pojawiała się na ekranie, które bardzo szybko jaśniały na firmamencie gwiazd i tak samo szybko z niego znikały. Ten projekt nosił tytuł Framed, czyli właściwie oprawione w ramki z jednej strony, ale z drugiej strony wrobione, bo te dwa znaczenia znaczenia właściwie ma to słowo w języku angielskim. I tu jest niezliczona ilość historii właśnie dziewcząt, młodych aktorek, które pojawiły się w rolach epizodycznych albo na przykład w głównej roli w filmie, a potem znikały z różnych powodów. Albo właściwie Hollywood bardzo szybko je, mówiąc kolokwialnie, przemieliło i wypluło tak naprawdę. Gdzieś ten szybki rozbłysk ich kariery, wiążący się oczywiście też z gigantyczną, szybką popularnością, ale również szybkim upadkiem, zarówno w takim sensie bycia wykorzystaną przez ten system hollywoodzki, w tym również wspomnianych producentów, ale też oczywiście no, świat gwiazd, świat sławy, to też gigantyczna presja i różnego rodzaju napięcia i stres, więc tutaj nałogi szybko wchodziły w grę. Zresztą, co wiemy, również z tej książki o Marilyn Monroe, ona nie była, że tak powiem, osobą z dala od tego, tylko zmagała się z uzależnieniem od leków, również od alkoholu, od różnego rodzaju mieszanek jednego z drugim, które wpływały na jej zachowanie, też generowały różnego rodzaju napięcia o charakterze psychicznym. Więc tutaj ona stanowiła jakby element i była częścią świata młodych aktorek, które właśnie musiały się mierzyć z tymi wyzwaniami nie tylko pod względem aktorskim, ale też być bardzo gruboskórne tak naprawdę i uodpornione na to, jak ten świat był zorganizowany. I to oczywiście z dzisiejszej perspektywy możemy tylko i wyłącznie potępić, ale jest to część historii właśnie tego, jak Hollywood działało w tamtych latach. Więc jest to historia mrożąca krew w żyłach, ale warto tutaj zauważyć też, że Marilyn Monroe była jedną naprawdę z setek, jeśli nie tysięcy młodych aktorek, które przechodziły właśnie przez taki chrzest ognia trochę, żeby faktycznie osiągnąć ten sukces. Zresztą mówi się, że Los Angeles i Hollywood to jest świat snów, ale no niestety niektóre z tych snów, tak trochę zaokrąglając to zdanie, są koszmarnymi snami i bardzo źle się kończą. Także to gdzieś ten projekt artystyczny, o którym wspomniałam, bardzo mocno kojarzy mi się też z historią Marilyn Monroe, która no, mimo że grała w wielkich hitach, bo tutaj wspomniane tytuły Przez panią, ale do tego oczywiście wspomniany przeze mnie film Mężczyźni wolą blondynki, Jak poślubić milionera, no to są też takie klasyki, które ja, będąc małą dziewczynką, oglądałam w serii programów Perły z lamusa, które kiedyś emitowała telewizja, i to były dla mnie wielkie przygody. Ja ją uwielbiałam wtedy, bo była zabawna, bardzo kolorowa, bardzo taka dynamiczna na ekranie. No ale dopiero teraz, czytając o niej i o jej historiach, dowiadujemy się, że to, jak ona wspaniale prezentowała się na ekranie, było okupione naprawdę bardzo wysoką ceną, gdy mowa o tym systemie hollywoodzkim właśnie i gdy mowa też o jej funkcjonowaniu w branży.
Okupiony, można powiedzieć, tak naprawdę też i życiem Marilyn Monroe. Pani tutaj przywołała ten film Mężczyźni wolą blondynki i mówiła o garzach, które Marilyn Monroe otrzymała za ten film, będąc wtedy na kontrakcie wytwórni. Ta aktorka, która grała równorzędną rolę Jane Russell, zainkasowała za ten film, jak dobrze pamiętam z książki, $100,000, tak. Podczas gdy Marilyn Monroe dostała tylko jakiś tam niewielki procent. No różnica była kilkunastokrotna. No właśnie dlatego, że Marilyn była zatrudniona na długim kontrakcie. Takie były różnice. Zresztą o tym ona też sama gdzieś tam wspominała i myślę, że też ją bolało, chociaż chyba nie była do końca taką osobą, która by zwracała uwagę aż tak bardzo na pieniądze. Kiedy były, wydawała. Kiedy nie było, no to zawsze znalazł się ktoś, kto mógłby ewentualnie pożyczyć. Była gwiazdą, chciała być gwiazdą i oczywiście żyła jak gwiazda. Gdzieś w tej biografii padają takie jej słowa. Nigdy nie chciałam być Marilyn. Tak po prostu wyszło. Marilyn jest zasłoną, pod którą skrywa się Norma Jean. No ale czy rzeczywiście nie chciała być Marilyn i czy rzeczywiście pod tą maską Marilyn Monroe skrywała się Norma Jean? To przypomnijmy jej panieńskie imię i nazwisko, prawda? Bo mam wrażenie, że ona weszła w ten świat, w brutalny świat, i do pewnego stopnia go zaakceptowała, że on taki jest, tylko dlatego, że chciała grać, bo myślę, że nie możemy o tym zapominać, że jakby najważniejsze dla niej było aktorstwo i bycie w filmie. Zresztą ona gdzieś tam mówi, że jak jeszcze jak była młodą dziewczyną, chodziła do kina, że zafascynowana była tymi filmami, wielkimi aktorami czy wielkimi aktorkami. Tak na marginesie dodajmy, że właśnie w ogóle była zafascynowana kobietami sukcesu, które dotarły na szczyt. Na przykład Isadora Duncan czy Josefina, żona Napoleona. Też z tej książki właśnie to, co dla mnie było zaskoczeniem, bo o tym się przy Marilyn Monroe jako seksbombie tamtych lat i wielkiej gwieździe kina specjalnie nie mówiło, że ona bardzo była wyczulona na zdobywanie wiedzy, że miała świadomość, że nie ukończyła szkoły, prawda, że gdzieś jest tam niedouczona, że wielu ludziom nie dorasta w sensie intelektualnym i że bardzo dużo czytała, że chciała nadrobić tę stratę wynikającą z tego, że nie ukończyła szkoły. To myślę, że taki ciekawy rys tej Marilyn Monroe, że to właśnie nie tylko taka kobieta, która gra ciałem, bo jest piękna.
Tak, nawet jak się obejrzy ten film, który możemy teraz w streamingu oglądać, ten, w którym Ana de Armas wciela się w jej rolę. Oczywiście to jest bardziej fikcyjna biografia, bo też nie jest oparta na książce, o której rozmawiamy, czyli na książce Antoniego Summersa, tylko na książce Joyce Carol Oates, która jest taką fikcyjną biografią Marilyn Monroe, taką opartą bardziej na domysłach niż na faktach, na łączeniu wątków i też dopowiadaniu sobie historii, to tutaj warto zaznaczyć, że to nie jest, zresztą jak się ten film ogląda, to on też w taki sposób jest zrealizowany, ale tam mamy taką fantastyczną scenę, w której ona rozmawia z Arturem Millerem, czyli swoim przyszłym mężem, granym przez Adriana Brody'ego i opowiada mu o swoich przemyśleniach na temat sztuki Czechowa i mamy tutaj taką scenę, w której ten jakby nie było wybitny dramaturg i pisarz jest oczarowany tym, jak ona interpretuje właściwie, to jest akurat opowieść o trzech siostrach Czechowa, jak ona tutaj przygląda się tym poszczególnym bohaterkom, jak się przegląda w nich. To jest niesamowity moment właściwie w tym filmie, który też pokazuje, że oczywiście jest to taka typowa sytuacja, że słodka, piękna, urokliwa kobieta nagle odpala swój intelekt na oczach mężczyzny i okazuje się, że mówiąc kolokwialnie zostaje pozamiatany on, bo okazuje się, że ona ma taki wgląd i takie przemyślenia na temat sztuki, która wydaje się być na tamtym etapie czymś zarezerwowanym niejako dla mężczyzn, a kobiety, no tak, oczywiście, na pewno mają coś do powiedzenia, ale nikt ich nie słucha, bo takie kobiety jak Marilyn Monroe mają po prostu być, pachnieć i ładnie wyglądać. To jest jakby jej główne zadanie też. A tutaj się okazuje, że ona tak, że ona zagłębia się w ten świat literatury, że bardzo dużo czyta. Zresztą sam Summers też do tego się odnosi, rozmawiając z osobami, które na różnych etapach jej życia były jej bliskie, które pełniły trochę taką funkcję jej rodziców, czy jej rodziny, opiekowały się nią, wspierały ją. I tam bardzo dużo jest odniesień do tego, że kiedy ona przyjeżdżała do jakiegoś wiejskiego domu, do którychś swoich znajomych, to zajmowała się głównie czytaniem klasyków literatury. Właśnie nadrabianiem zaległości, pogłębianiem swojej wiedzy, tak jakby całemu światu, ale chyba przede wszystkim sobie, chciała udowodnić, że ją stać na coś więcej, niż bycie tylko właściwie tym obrazem. Bo jasne, ta świadomość bycia popularną, też bycia w świetle reflektorów, no to jest coś, czym można karmić swoje ego, to myślę, że na pewno jej dawało gigantycznie dużo przyjemności też takiej bycia oglądaną, bycia podziwianą, bycia właśnie na świeczniku, że tak powiem, czy wśród gwiazd i wśród błysku reflektorów, no ale jednak potem wraca się do domu i chce się być jeszcze jakąś osobą, która ma też inne życie i coś do powiedzenia i właśnie o tym napięciu, o którym pani wspomniała w swojej wypowiedzi, czyli o tym, że ona Marilyn traktowała jak maskę, a za nią chowała się Norma Jean, to na tym właśnie oparty jest ten najnowszy film, na tym napięciu między powierzchnią a głębią, między wizerunkiem a realną osobą, która za nim się chowa. Mam wrażenie, i też ten film na to mocno zwraca uwagę, że ona w pewnym momencie troszeczkę się zgubiła między tym, co jest wizerunkiem, a tym, co jest prawdziwą osobą. Zaczęły się te rzeczy na siebie nakładać, mieszać ze sobą i to zagubienie właściwie też było jej jakimś kolosalnym doświadczeniem życiowym, trudnym niesamowicie. Stąd też właśnie pomoc psychiatryczna, niezliczone rozmowy, wieczne szukanie wsparcia, takie łaknienie po jej stronie jakiejś bliskości i rodzinności, której nie nie mogła znaleźć mimo swoich licznych relacji z mężczyznami, mimo prób zakładania rodziny. Gdzieś to jednak tutaj sprawiło, że się, że tak powiem, rozjechały te dwa światy ze sobą i owa Norma Jean chyba się zgubiła w świecie stworzonym czy zbudowanym trochę jak zamek właściwie na piasku, czy taki domek z kart przez Merlin będącą gwiazdą. Trochę taka psychologizująca to jest interpretacja, ale jestem świeżo właściwie po obejrzeniu tego filmu Andrew Dominika i to chyba stąd, z tego wynika, że poszłam trochę za jego głosem i za jego obrazem Marilyn Monroe, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, kto, że tak powiem, się bierze za opowieść o tej właśnie postaci, ten ma jakąś interpretację, ma jakąś odpowiedź na to, kim ona właściwie była i w czym tkwi też ta magia. A magia jest nieuchwytna, więc każdy próbuje ją złapać na swoje własne sposoby i chyba te wszystkie razem dopiero połączone ze sobą dałyby jakiś pełniejszy obraz.
Więc wydaje mi się, te słowa, które przytoczyłam Minardosa, tego greckiego aktora, który mówił, że ona zacierała granice między rzeczywistością a urojeniami, przekraczała ją, ponieważ uwielbiała gra, no to jest to, co, o czym też pani mówi, że właściwie nie bardzo już wiadomo było, czy ona jest tą Merlin, czy ona jest Normą Jean, że to się zmieniało, a niewątpliwie emanowała z niej jakaś siła, która magnetyzowała też ludzi, z którymi ona miała do czynienia. Pani powiedziała, że Marilyn Monroe była także poetką. Ja przytoczę taki wiersz, który napisała w 1958 roku, bo to jest ważny też jakby w kontekście jej biografii. I pisała tak. Pomocy, pomocy, pomocy. Czuję życie. Zbliża się. Gdy ja chcę tylko śmierci. Czy rzeczywiście chciała tylko śmierci? Myślę, że Marilyn Monroe chciała żyć, chciała być kochana, marzyła o rodzinie, marzyła o dziecku, marzyła również o grze. Chciała żyć, ale to życie jej się z rąk wymykało. W 58 roku, 4 lata później, już nie żyła. I myślę, że ważne są te lata 50., ta końcówka lat 50., początek lat 60., bo jak mówię, wiążą się z ważnym też okresem w życiu Marilyn Monroe. No, musimy wyciągnąć braci Kennedych, prawda? Bo to też jakby najważniejszy moment w życiu Marilyn, za który zapłaciła życiem.
Tak, no tutaj ta historia związana z braćmi Kennedy jest ważnym tematem tej książki. Jednak Marilyn Monroe należy do tych słynnych osób, które przedwcześnie odeszły z tego świata właśnie na przestrzeni lat 60. To jest, bo ona zmarła w roku 62. Więc tutaj warto przywołać jeszcze raz ten fakt, że jesteśmy 60 lat od tego momentu i też spojrzenie wstecz na to, co się w ogóle działo w tej dekadzie w Ameryce, bo oczywiście jest tutaj z jednej strony prezydentura Johna Kennedy'ego, z drugiej strony są to czasy działalności Martina Luthera Kinga i ruchu Civil Rights Movement, który też był gigantyczną falą i miał wielkie znaczenie w ramach przemian w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych. To też są początki kontestacji, początki właśnie takiej niezależności kultury młodzieżowej. To jest kilka lat po tym, jak zaczął swoją działalność artystyczną Elvis Presley, więc to wszystko się ze sobą nakłada, jest bardzo dynamicznie wtedy w Stanach Zjednoczonych i bardzo dużo takich właśnie postaci, które wprowadzają jakąś zmianę, które są nowoczesne w jakimś wydaniu, w tym czasie się w Stanach Zjednoczonych pojawiło. No i prezydentura Johna Kennedy'ego jest tutaj też takim mocnym punktem odniesienia, bo to jednak był ten prezydent, który był też niesamowicie piękny. Piękny w takim sensie lubiany, popularny, pozytywnie odbierany przez Amerykanów. Piękna żona u boku, czyli oczywiście Jackie Kennedy, ale też oczywiście te różne mroki jego prezydentury, które częściowo są nadal ukryte, bo taśmy dotyczące różnego rodzaju podsłuchów czy nagrań związanych z Johnem Kennedym nie zostały ujawnione. Jasna sprawa, że to tam jest pewna klauzula milczenia wokół tego wszystkiego, tak jak wokół niektórych materiałów dotyczących Marilyn Monroe, cały czas działająca, bo to jednak FBI i CIA mają tutaj wpływ też na to, jak to wszystko działa. Oczywiście to też potęguje nasze zaciekawienie i naszą potrzebę wiedzenia, co tam się wydarzyło. Ale faktycznie no, te momenty spotkań Johna Kennedy'ego i Marilyn Monroe, ten romans, o którym jest mowa, to oczywiście tutaj sobie otwieram książkę Antoniego Summersa, czyli występ Marilyn Monroe w Madison Square Garden w maju 62 roku, czyli właściwie na kilka miesięcy przed jej śmiercią, w tej wyszywanej diamencikami sukni, kiedy śpiewała wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, panie prezydencie. To taka słynna, ikoniczna scena, tym powłóczystym, niskim głosem śpiewane 100 lat na urodzinach Kennedy'ego. No to są rzeczy, do których my możemy dopowiadać sobie oczywiście pewne historie i też Antony Summers tutaj idzie tym tropem, że ta relacja była nie tylko z Johnem Kennedy'im, ale również z Robertem Kennedy'im, że to jest bardzo wszystko zawikłane, że pewne rzeczy, których Marilyn była świadkiem, o które się otarła, mogły być niebezpieczne dla samych braci Kennedy, szczególnie, że wiemy o tym i to też wynika z tej książki jasno, że ona pod koniec swojego życia, o czym też wspominałyśmy, już była dosyć mocno, nazwijmy to, otumaniona, bo jej uzależnienie od leków, mieszanie właśnie leków z alkoholem i taki brak kontroli nad nie tylko swoimi emocjami, ale też nad tym, co ona w tamtym czasie robiła i taka potrzeba jakby cały czas sprawowania nad nią pewnej kontroli. Tutaj też ta rola jej psychiatry bardzo mocno wysuwa się na plan pierwszy, który próbował jakby ją trzymać w ryzach, żeby nic złego jej się nie stało. No to są rzeczy, które wtedy się w tym czasie nakładały. Także gdzieś tutaj zagadek pozostaje bardzo wiele. Oczywiście wspominany przeze mnie film Blondynka bardzo w dosadny sposób pokazuje relacje Marilyn Monroe z prezydentem Kennedy'im. Ten, kto ten film widział, wie dokładnie, o jakiej scenie mówię. Kto jeszcze nie, to myślę, że sobie przypomni w trakcie oglądania, że jednak pewien rodzaj uprzedmiotowienia z jego strony, a marzenia o miłości, bo to, o czym pani mówiła wcześniej, zdecydowanie Marilyn Monroe była kobietą, która marzyła o szczęściu, o tym, żeby wszystko się ułożyło, żeby mieć rodzinę, żeby mieć męża, dzieci i jednocześnie być gwiazdą, co akurat mamy wrażenie, patrząc na jej historię, troszeczkę się tutaj wykluczało, bo bycie wystawioną nieustannie na ogląd i na właśnie też taki dotyk oczami ze strony świata, a z drugiej strony bycie tym, o czym marzyła, czyli przykładną żoną i matką, tak to ujmijmy w takim wydaniu bardzo klasycznym i tradycyjnym, trochę się w tamtym czasie wykluczały, więc te wszystkie rzeczy mieszały się również w jej relacji z Johnem Kennedy'im, bo jednak marzenie o tym, że on, będąc prezydentem Stanów Zjednoczonych, rzuci wszystko tak naprawdę dla miłości do niej i będzie przy niej, w tamtym czasie zdecydowanie, patrząc na tą sprawę realistycznie, było pewną mrzonką i fantazją, którą ona w tamtym czasie żyła, bo też opowiadała o tym swoim znajomym, że wreszcie znalazła tę prawdziwą miłość i że to będzie to. No jednak mamy poczucie, że to jednak był ten element mocnego oderwania się od rzeczywistości, w której była.
Mimo, że była kochanką zarówno Johna Kennedy'ego, jak i Roberta Kennedy'ego, to jednak to Robert Kennedy, prokurator generalny Stanów Zjednoczonych, był tym, który był w ostatnim dniu jej życia, który kontaktował się z nią w ostatnim dniu, jak się okazało, życia Marilyn Monroe. Nie będziemy tutaj spoilerować, nie będziemy opowiadać, do jakich wniosków doszedł Antony Summers, pisząc biografię Marilyn Monroe. Będziemy polecać, aby państwo to doczytali. Niemniej jednak to raczej w Robercie Kennedym widziała tego swojego przyszłego męża. Ale to jest ciekawe, bo to jest też pokazuje, jak no, kluczowe czy najważniejsze postaci amerykańskiej polityki, amerykańskiego życia politycznego zachowywały się poza tym światłem kamer i poza tym oficjalnym życiem. Jakie oni właśnie życie, powiedziałabym, prowadzili w ukryciu, no ale to też tak weźmiemy w cudzysłów, ponieważ tajemnicą Poliszynela było, jak zachowywał się John Kennedy wobec kobiet i jak Robert Kennedy zachowywał się wobec kobiet. Summers pisze, że to wychodziło z takiej tradycji seksualnej w rodzinie. Nawiązuje to do ojca Josepha Kennedy'ego, który tu cytuje maltretuje, sięgał po każdą kobietę, niby pan feudalny z mocy prawa czynił to w obecności dzieci, zarówno córek, jak i synów, i korzystał z ich pomocy w aranżowaniu zdrad małżeńskich. A o Johnie Kennedym dziennikarka Nancy Dickerson, która spotykała się z nim, czyli była jego kochanką, powiedziała, że kobieta była dla niego jak kolejna filiżanka kawy albo jak deser. To pokazuje też, jak traktowali oni, ci mężczyźni na tej wierchuszce, też na szczytach polityki, jak traktowali kobiety. No oczywiście nie po to były ich wypady do Hollywood, żeby nie korzystać z uciech w towarzystwie również znanych aktorek. Ale jak patrzymy na te lata, w których żyła Marilyn Monroe, to jeszcze trzeba byłoby tutaj dodać działalność mafii, bo jakby w kontekście też życia czy końcówki życia Marilyn Monroe, to też wychodzi i Summers o tym pisze. Myślę tutaj o jednym z najważniejszych bossów mafii chicagowskiej, o Giancanie, który też maczał palce na przykład w inwigilacji Marilyn, a to dlatego, że zbierał tak zwane haki na prezydenta i na Roberta Kennedy'ego. I druga taka postać, powiedziałabym mroczna, to Jimmy Hoff, który był szefem transportowców Związku Zawodowego, który również, ponieważ Robert Kennedy był jednym z oskarżycieli jego za spore nieprawidłowości, których się dopuszczał, za kontakty z mafią, w związku z tym to była ta kolejna osoba, która próbowała zbierać haki na Kennedych, no po to, by ich strącić z tej wyżyny politycznej. No i jeszcze jak dorzucimy w tle zimną wojnę, no i to, co działo się na Kubie, dojście do władzy Fidela Castro i próba usunięcia go przez CIA, i to wszystko też kręci się wokół naszej bohaterki. Ta wielka tak, polityka.
Tak, jak można to ująć, dużo życia w życiu miała Marilyn Monroe mimo tej swojej przedwczesnej śmierci, to jednak fakt, że była tak uwikłana w bardzo różnego rodzaju sytuacje, też sprawia i mam wrażenie, że tutaj też jest ten element magii i przyciągania, że tak dużo się tutaj krosuje różnego rodzaju płaszczyzn, no bo z jednej strony właśnie jej hollywoodzka kariera, jej uroda, jej też taka potrzeba pokazywania siebie, czyli bycia tą seksbombą, czyli takie wyjście z tym, nie skromność, tylko właśnie kwestia pewnej otwartości i cielesności wyciąganej na plan pierwszy, że tak powiem. I tu znowu ten film Dominika bardzo mocno to pokazuje, że właśnie ona lubiła tak naprawdę bycie w świetle reflektorów niesamowicie mocno. Z drugiej strony właśnie ta kwestia polityki, z trzeciej strony kwestia mafii, no to kiedy pomyślimy o niej właśnie jako postaci należącej do tych bardzo różnych światów, które się ze sobą tutaj zazębiają, a ona w każdym z nich, że tak powiem, ma jakby swoje miejsce i swój udział, no to jest to fascynujący temat dla snucia różnego rodzaju opowieści. Ale ja mam wrażenie, tak myśląc o tych wszystkich faktach, które jej towarzyszą, że jednak przypomina mi się takie zdanie wybitnego polskiego reżysera, już dzisiaj nieżyjącego, Andrzeja Żuławskiego, który nie był twórcą, któremu było bardzo, bardzo po drodze z faktami i z rzeczywistością, wolał jednak świat kreacji, pewnego surrealizmu, pewnego odjazdu, że tak powiem, ku światu wyobraźni. I on powiedział kiedyś, że fikcja zawsze jest ciekawsza od naprawdziwości. Takie zdanie kiedyś padło z jego ust. I ja sobie myślę o tym też w kontekście samej Marilyn Monroe, że wszelkie fantazje czy wariacje i opowieści na temat tej osoby jakby nadbudowane nad światem faktów i tego, co się wydarzyło, naprawdę są równie fascynujące jak to, z czym w jej życiu naprawdę mieliśmy do czynienia. I też właśnie kreowanie różnego rodzaju opowieści wokół niej i domyślanie się czy wysnuwanie różnych wątków jest zadaniem, które chyba nigdy nas w związku z tym nie znudzi, bo cały czas to paliwo i materiał jest dostarczany właśnie chociażby przez samo jej bycie na ekranie. Że kiedy ona pojawiała się na ekranie, to od razu razu otwierały się drzwi do jakiegoś innego świata. No i aż chciałoby się po prostu pójść za tym i ciągle się domyślać i ciągle wymyślać, co też o tej osobie możemy powiedzieć. Gdzieś ten mit, który wokół niej narósł pod tym względem, jest niesamowicie fascynujący, przez to, że tak dużo paliwa daje mu rzeczywistość i właśnie ten świat faktów.
No, a poza tym jeszcze weźmy pod uwagę te kontakty Marilyn Monroe. Już nie mówię tutaj o Robercie Kennedym czy Johnie Kennedym, nie tylko o tych politykach, ale też przecież te wszystkie gwiazdy tamtego czasu, gwiazdy amerykańskiego kina, prawda? Część to były już, powiedziałabym, takie gwiazdy u schyłku swojej kariery, ale część to ci, którzy zaczynali tę swoją karierę filmową razem z Marilyn Monroe, i to są naprawdę głośne nazwiska. Jeśli mówimy o tym mieszaniu się świata polityki i świata sztuki, świata aktorskiego, na przykład tu wypływa też postać Franka Sinatry, prawda? Bardzo ważna postać też osoby, która uwikłana była w kontakty z mafią, ale która też przyjaźniła się z Marilyn Monroe. Zresztą te zwierzenia, te opowieści także aktorów o Marilyn Monroe, właściwie tam wszyscy mówią jednak o tej fascynacji, że roztaczała wokół siebie jakąś taką aurę, która ludzi przyciągała. No, przyciągała jak światło ćmy, prawda? To coś właściwie niesamowitego.
Tak, i na dodatek jeszcze coś, co jest punktem odniesienia i takim sposobem działania dla kolejnych pokoleń aktorów i aktorek, bo jeśli aktor chce nauczyć się bycia gwiazdą, to myślę, że obserwowanie tego zachowania i sposobu bycia, jaki Marilyn Monroe właśnie w sobie miała, to może być jakaś lekcja tego. Jeśli się tego w sobie nie ma, to można to spróbować zagrać właśnie w takim wydaniu, jak ona to robiła. Więc gdzieś tak, jeśli chodzi o to, jak działa bycie gwiazdą i kim gwiazda jest, to zdecydowanie to jest potężny punkt odniesienia, taki mitologiczny wręcz. Zresztą mówiłam wcześniej o tym, że akurat w tym roku tak się złożyło, że z jednej strony mamy ten film i kilka książek, bo też wznowienie tej książki Joyce Carol Oates miało miejsce przy okazji właśnie tej smutnej rocznicy, jaką jest jednak rocznica śmierci samej Marilyn Monroe, ale z drugiej strony gdzieś nie kończy się nasza fascynacja właśnie tamtym czasem. Gdzieś klucz nostalgii, który nas przyciąga do przeszłości, w ogóle w kulturze popularnej, że tak tutaj wrzucę ten wątek, działa po prostu jak złoto. Przypomnę, że kilka miesięcy temu oglądaliśmy fantastyczny, też bardzo jednak wymyślony, wykreowany film o Elvisie Presleyu w reżyserii Baza Luhrmanna, gdzie mamy świat, który przypomina wesołe miasteczko, Las Vegas i właściwie jakiś nieustający cyrk, a w samym środku tego właśnie przyciągającego uwagę magnetycznego młodego człowieka, który po prostu tańczył jak szatan, a śpiewał jak anioł tak naprawdę. Więc gdzieś to, że jesteśmy w takim momencie też, gdy mowa o popkulturze, który nas odsyła ponownie właśnie do tego, co działo się w latach 50. czy 60., jest bardzo ciekawym zjawiskiem i właśnie gwiazdy z tamtego czasu są jakoś niesamowicie nadal magnetyczne. Może to też wynika z tego, że dzisiaj takie gwiazdy tego pokroju, tego kształtu, tego blasku już w pewnym sensie nie są możliwe, bo jednak inaczej działa świat kultury i popkultury. Osób, które rozpoznawałby cały świat, już właściwie w tym momencie nie mamy. A takie postaci jak Marilyn Monroe i ich wizerunki, też nieustannie powielane przez popkulturę, no przypomnę też te wspaniałe obrazy Andy'ego Warhola, które też wizerunek Marilyn Monroe w kolorowej formie powielały w nieskończoną ilość razy, to też jest coś, co już się chyba nigdy więcej nie zdarzy. Ale całe szczęście mamy tą Marilyn, o której zawsze będziemy mogli pamiętać i się nią fascynować, więc to jest taka postać, która niejednokrotnie jeszcze będzie do nas wracała.
A do tych filmów, które ukazały się w tym roku, do których pani odwołuje, ja bym dorzuciła jeszcze jeden. To jest film dokumentalny, Tajemnice Marilyn Monroe, Nieznane nagrania. To jest film w reżyserii Emmy Cooper. Ten film opiera się na książce Anthony'ego Summersa Bogini i w tym filmie również jako narrator występuje Anthony Summers, więc możemy go zobaczyć. Możemy zobaczyć, jakim dyspozycjom dysponuje ogromnym archiwum dotyczącym książki, dotyczącym historii Marilyn Monroe. Pamiętajmy, poświęcił tej książce, temu pierwszemu wydaniu, kilka lat swojego życia, a potem nieustająco do tego wracał. Stąd dostaliśmy jakby poszerzone wydanie tamtej bogini z lat 80. Wiele nowych wątków się pojawia, do wielu ludzi dotarł, do wielu ludzi też nie dotarł. Wiele ludzi, którzy znali Marilyn Monroe, odmowiło mu opowieści, odmówiło mu wywiadu, jak chociażby Arthur Miller czy Marlon Brando, którzy powiedzieli, że nie będą o niej mówić. Zresztą wielu też nie chciało mówić, no ale o tym wszystkim możemy nie tylko zobaczyć w tym filmie też, bo to dokumentalny film Tajemnice Marilyn Monroe, nieznane nagrania, no ale przede wszystkim o tym wszystkim możemy przeczytać w książce Bogini, Tajemnice życia i śmierci Marilyn Monroe, książka Antoniego Summersa, książka wydana w tym roku przez wydawnictwo Znak Litera Nowa. Gorąco Państwu będziemy polecać tę książkę, chociaż pozostawia, i tu się zgodzę z naszą rozmówczynią Kają Klimek, pozostawia pewien niedosyt. Dziękuję pięknie Pani za tę opowieść o książce, o Marilyn Monroe. Państwa odsyłamy do lektury. Naszym gościem była krytyczka filmowa Kaja Klimek. Dziękuję pięknie.
Ja również bardzo dziękuję i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam Kraków. Magiczne miasto, magiczne jak Marilyn Monroe, więc to się naprawdę pięknie dzisiaj złożyło.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.